Mamy smutny rekord pandemii w Polsce. Z powodu koronawirusa zmarło 70 tysięcy osób. Rozpoczyna się kredytowa rewolucja. Dlaczego? Wyjaśnimy w faktach. Amerykańska agencja kosmiczna NASA krytykuje Pekin. To po tym, jak szczątki chińskiej rakiety spadły do Oceanu Indyjskiego. Przekroczyliśmy 70 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa. To smutny rekord pandemii w Polsce. W ostatnim raporcie Ministerstwo Zdrowia informuje o 147 ofiarach COVID-19. Potwierdzono też 3852 nowe zakażenia. Jacek Dudzin, dyrektor szpitala w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskim, przypomina, by pamiętać o zachowaniu dystansu.
Cały czas musimy być czujni, pewnie gdzieś tam w naszej świadomości pozostanie lęk przed koronawirusem, bo on nie zniknie. Będzie zapewne z nami już funkcjonował przez dłuższy czas. Oczywiście tą odporność zbiorową uzyskamy poprzez szczepienia, do których oczywiście zachęcam. Część osób oczywiście przejdzie też tego koronawirusa. On cały czas będzie i trzeba być bardzo czujnym.
Tym bardziej, że od przyszłej soboty będziemy mogli zdjąć maseczki na zewnątrz. To kredytowa rewolucja. Już 5 banków oferuje kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. To oferta dla osób, które nie chcą się obawiać nagłego wzrostu stóp procentowych. Czym różnią się kredyty hipoteczne ze stopą zmienną od stopy stałej? Wyjaśnia Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej.
Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, te najpopularniejsze, działają w ten sposób, że wysokość rat kredytów zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Jeżeli Rada stopy obniży, to spadnie także oprocentowanie kredytu, a więc i wysokość raty. Czasem to może być spadek nawet i o kilkaset złotych. Stopy są teraz tak niskie, że kredyty rzeczywiście są najtańsze w historii. Ale od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wiemy, że ten dobry okres wkrótce może się skończyć. Stopy i oprocentowanie mogą rosnąć, a przez to mogą rosnąć raty kredytów. I tutaj pojawiają się forsowane przez Komisję Nadzoru Finansowego kredyty ze stałym oprocentowaniem. Ten mechanizm polega na tym, że klient umawia się z bankiem na to, że przez 5 lat, co by się nie działo, oprocentowanie się nie zmienia. Po tych 5 latach następuje dostosowanie do panującej w tamtym czasie sytuacji i znowu mamy czas spokoju. Ten produkt jest bardzo powszechny na Zachodzie, u nas dopiero się pojawia.
7 osób zginęło w 2 lawinach we francuskich Alpach. Władze ostrzegają o wciąż wysokim ryzyku zejścia kolejnych lawin i odradzają wychodzenie w góry. Od początku sezonu we Francji w lawinach zginęło 35 osób. Izraelski Sąd Najwyższy na wniosek prokuratora generalnego odroczył dzisiejszą rozprawę dotyczącą eksmisji Palestyńczyków ze wschodniej Jerozolimy. Tereny te są od 1967 roku okupowane przez Izrael. Na nich miałyby powstać izraelskie osiedla. W związku z tym w Jerozolimie od kilku dni dochodzi do gwałtownych starć. Amerykańska agencja kosmiczna NASA krytykuje Pekin. To po tym, jak szczątki chińskiej rakiety spadły do Oceanu Indyjskiego w pobliżu Malediwów. Rakieta wyniosła na orbitę moduł stacji kosmicznej, ale Chiny straciły nad nią kontrolę. Jak poinformowała stacja Fox News, płonące fragmenty rakiety, które weszły w ziemską atmosferę, zauważono w Jordanii, Omanie i Arabii Saudyjskiej. Po 2 latach generalnego remontu znów można oglądać jedne z najważniejszych zabytków związanych z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Chodzi o barak łaźni męskiej i przylegający do niego bunkier z komorami gazowymi, a także łaźnie dla kobiet.
Widzimy instalację prysznicową, widzimy taką betonową kać, w której zanurzano więźniarki w cieczy dezynfekcyjnej. Podobne urządzenia znajdują się po przeciwnej stronie w baraku 401, tylko tam była łaźnia męska.
I potem, rozumiem, drugim wyjściem już wychodzono, tak? To już nie było powrotu i stąd albo do baraku, albo do komory gazowej.
Albo zatrzymywano je w nocy, zazwyczaj wprowadzano do komór gazowych.
Te komory gazowe na Majdanku to są jedyne, które ocalały tak naprawdę.
W ramach akcji Reinhardt działały 4 obozy, Treblinka, Sobibór, Bełżec i Majdanek. I obozy zagłady, które wymieniłem na początku, cała ich infrastruktura została zburzona po zakończeniu akcji Reinhardt. Na Majdanku to jest jedyny tego typu obiekt, który możemy zobaczyć.
Mówił naszemu reporterowi Grzegorz Plewik, wicedyrektor muzeum na Majdanku. Istotna rozmowa w Faktach RMF FM. Niektóre kraje prowadzą taką akcję, że szczepią drugą dawką inną szczepionką. Będziemy niedługo wiedzieli, czy to rzeczywiście wpływa pozytywnie na odporność, czy nie. Mówiła w RMF FM profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Marcin Zaborski pytał też o skutki przyjmowania konkretnych preparatów.
Panie profesor, brytyjski urząd do spraw leków potwierdził, że po przyjęciu szczepionki AstraZeneca zakrzepica częściej zdarza się u kobiet niż u mężczyzn, ale, co istotne także, częściej występuje u ludzi młodych. I dlatego Brytyjczycy właśnie wydali zalecenie, żeby ludzie poniżej 40 roku życia nie dostawali produktu firmy AstraZeneca. My też się nad tym będziemy teraz zastanawiać?
No tutaj trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę sytuację, jak często tak naprawdę te zdarzenia zatorowo-zakrzepowe występują. Różne kraje mają różne podejście w tym momencie i podejmują różne decyzje, natomiast fakty naukowe wskazują, że te zdarzenia zatorowo-zakrzepowe występują niezmiernie rzadko, aczkolwiek ich wystąpienie może być powiązane ze szczepionką, ponieważ nie udało się tego wykluczyć. Nastąpiła korelacja czasowa między wystąpieniem takiego zdarzenia a podaniem szczepionki. Natomiast no, statystyki pokazują, że jest to średnio 4-5 przypadków na 1 milion osób zaszczepionych. Także jest to niezwykle rzadko i ryzyko wystąpienia takiego powikłania jest naprawdę niewielkie. Więc należy się zastanowić, czy lepiej jednak, żebyśmy byli jak najszybciej wszyscy zaszczepieni, czy jednak zaczynać wstrzymywanie szczepień dla pewnych grup, ponieważ jednak ryzyko zachorowania na COVID jest o wiele większe, a zjawiska zatorowo-zakrzepowe w przebiegu COVID występują znacznie częściej, bo jak oszacowano, jest to 39 przypadków na 1 milion osób chorych, więc zdecydowanie wielokrotnie więcej.
A czy potrzebna będzie trzecia dawka szczepionki? A jeśli tak, to jak szybko?
Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ te szczepionki są nowe. Szczepienia zaczęły się w Unii Europejskiej tak naprawdę dopiero pod koniec roku. Pod koniec grudnia, więc jeszcze minęło zaledwie parę miesięcy. Nie jesteśmy w stanie jeszcze powiedzieć, jak długo ta odporność będzie się utrzymywała.
Pytanie, co wiemy, pani profesor? No bo na przykład, czy badamy to, regularnie sprawdzamy tych chociażby pierwszych zaszczepionych w Polsce pacjentów i obserwujemy, jak wygląda u nich odporność w zależności od tego, który preparat otrzymali?
Takie badania są robione i to nie jest tylko kwestia robienia badań u nas w kraju, ale generalnie na całym świecie, bo same firmy produkujące szczepionki muszą to zweryfikować, ponieważ te szczepionki jednak cały czas podlegają raportowaniu Europejskiej Agencji Leków.
No tak, tylko firmom będzie zależało jednak, żeby tę trzecią dawkę nam pewnie sprzedać, prawda? Więc zakładam, że prowadzone są też niezależne badania, niezależne od koncernów farmaceutycznych.
Oczywiście zawsze muszą być prowadzone niezależne badania. Poza tym no, w tej chwili wiele instytutów badawczych zajmuje się właśnie zagadnieniami związanymi z COVID, w tym między innymi z odpornością po szczepieniu.
No i to pytanie takie, gdyby potrzebna była trzecia dawka szczepionki, to powinna być ta sama szczepionka, którą przyjęliśmy w pierwszej i drugiej dawce, czy potem można już postępować inaczej?
Tutaj też musimy poczekać na wyniki badań, bo każda decyzja taka musi być potwierdzona danymi naukowymi. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze wystarczających danych, żeby nawet odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli szczepimy dwoma dawkami, to pierwsza dawka może być inną szczepionką, a druga inną. Na chwilę obecną musi to być ta sama szczepionka, natomiast wiemy już, że są takie badania, że niektóre kraje prowadzą taką akcję, że szczepią drugą dawką inną szczepionką. Będziemy niedługo wiedzieli, czy to rzeczywiście wpływa pozytywnie na odporność, czy nie. I myślę, że w momencie, gdy okaże się, że musimy mieć trzecią dawkę, to też będzie trzeba w badaniach wykazać, czy musi to być ta sama szczepionka, czy może być inna, a może na nawet lepiej, żeby to była inna.
No, w międzyczasie będziemy pewnie dowiadywali się o nowych wariantach koronawirusa, bo już się dowiadujemy i na przykład teraz BBC podaje, że brytyjscy eksperci zalecają, by jeden z rodzajów indyjskiego wariantu koronawirusa znalazł się na liście wariantów wzbudzających niepokój, bo podejrzewają, że ta wersja może być bardziej zakaźna od pozostałych. Kolejny powód do zmartwienia?
No myślę, że w ogóle COVID-19 jest powodem do zmartwienia. Widzimy, jak to się rozprzestrzenia, niezależnie od tego, z jakim wariantem mamy do czynienia. Natomiast jest to wirus i jak każdy wirus będzie mutował, będzie się zmieniał, taka jest właściwość wirusów i będą się pojawiać nowe warianty, które w różny sposób mogą się różnić właściwościami, mogą się bardziej rozprzestrzeniać. Te, które się będą mniej rozprzestrzeniały, będą traciły tę zdolność rozprzestrzeniania się, to dosyć szybko znikną, może ich nawet nie zauważymy, ale będziemy na pewno zauważać te, które mają większą zdolność rozprzestrzeniania się, bądź które mają zdolność wywoływania choroby o cięższym przebiegu.
No pytanie, jak z tymi kolejnymi wariantami radzą sobie do tej pory szczepionki, które mamy? Mamy pewność, że te szczepionki, których używamy teraz, radzą sobie z wszystkimi obecnie krążącymi wokół nas koronawirusami?
I to jest też kwestia, która cały czas jest badana. Już wiemy, że te warianty, które się pojawiły jakiś czas temu nowe, wobec nich szczepionka jest skuteczna. Jeśli chodzi na przykład o wariant indyjski, on jest stosunkowo niedawno, więc jeszcze tej pewności nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że też jest skuteczność. Pojawiły się chociażby badania przeprowadzone w Indiach dotyczące tego wirusa, natomiast dotyczą one szczepionki indyjskiej. Ona okazała się skuteczna. No, jest to szczepionka, której nie ma u nas, ale bazuje na tym samym wirusie, na tej samej formie wirusa, tej pierwszej z Wuhan, jak większość naszych szczepionek. Stąd możemy przypuszczać, że jednak wciąż jeszcze ta skuteczność będzie zachowana. Tym niemniej trzeba to badać, musimy być cały czas czujni.
Wierzy pani, że te najbogatsze państwa, które mają patenty na szczepionki, podzielą się nimi ze światem?
To jest trudne pytanie, bo tutaj no, argumentacja jest i etyczna, i troszkę taka filozoficzna. Mamy sytuację pandemii, więc to jest kwestia zdrowia wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, to powinien mieć możliwość zaszczepienia się. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy szerzej, to właściwie jest to kwestia, która dotyczy wszystkich leków, bo przecież większość chorób to są choroby, które dotykają wszystkich na świecie i chyba nie zdarzyło się tak, żeby ktoś, kto opracował świetny lek, udostępniał go dowolnie wszystkim.
Rozmowę Marcina Zaborskiego z profesor Aleksandrą Zasadą można odsłuchać w całości na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.